Na zegarach już prawie 12 minut po 21. Przechodzimy więc do części stricte magazynowej dzisiejszego programu. Będzie w tej części sporo dyscyplin: żużel, wioślarstwo, piłka nożna, futbol amerykański, a także koszykówka i piłka ręczna. No, warto więc z nami zostać. Na początek żużel i echa sobotniego finału indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu w Lesznie. Tam zwyciężył ostatecznie zawodnik gospodarzy Fogo Unii Piotr Pawlicki w tym wielkim finale, w którym no o tych kontrowersjach mówi się właściwie do dzisiaj jeszcze, a konkretnie o wykluczeniu Bartosza z Marzlika. Gorzowianin był najlepszy po rundzie zasadniczej turnieju, ale to nie jest tak, że jak się wygrywa rundę zasadniczą, to zostaje się mistrzem Polski, bo potem jest jeszcze półfinał zwany barażem i właśnie wielki finał, po którym dopiero zawodnicy mogą wieszać na swoich szyjach medale różnych właśnie kolorów. A Bartosz Marzlik był najlepszy, natomiast w wyścigu finałowym na pierwszym łuku zdaniem sędziego był winny upadku Piotra Pawlickiego i został wykluczony z powtórki. No i Pawlicki tą powtórkę wygrał. Drugi był Maciej Janowski, trzeci Janusz Kołodziej. Marzlik z Kołodziejem bezpośrednio się dostali do finału, natomiast Pawlicki z Janowskim przebrnęli przez baraż, a w tym barażu startował także kolejny zawodnik gospodarczy, że Bartosz Smektała, no i zielonogórzanin Piotr Protasiewicz, który również bardzo dobrze spisywał się w części zasadniczej, miał na swoim koncie 12 punktów, no ale właśnie w barażu niestety przyjechał ostatni. No i w finale już no, nie walczył o medale, a my rozmawialiśmy po tych zawodach z Piotrem Protasiewiczem. Posłuchajmy, co nam powiedział.
Wiadomo, że podium jest podium. Liczy się przede wszystkim zwycięstwo. W przebiegu zawodów zadowolony jestem, bo dobrze jechałem. Szybko jechałem, dobrze startowałem. No nie wyszło w półfinale. Było blisko, praktycznie już finał. Trochę zaryzykowaliśmy z ustawieniami i chyba z polem nie trafiłem też, ale no trudno. Takie jest życie. Biorę to, co jest. Jakiś tam progres jest. Wydaje mi się, że z tego dołka jakieś tam pomału wychodzę. Nie jechałem tego faworyt. Jechałem całkiem niezłe zawody. Jestem zadowolony w sumie z całego zawodu przebiegu. No i tyle, no. Zabrakło oczywiście wisienki na torcie. No ale z drugiej strony mówię, ja jestem trochę w innym etapie i dla mnie to jest też kolejna jakaś tam informacja, że pracujemy dobrze i teraz myślimy o falubazie.
Runda zasadnicza dzisiejszych zawodów, no bardzo dobra w pana wykonaniu, 12 punktów.
No w starym układzie to minimum brąz już był. No niestety. Mamy inne reguły.
Dobre reguły, czy...
To na nimi oceniać. Są takie, jakie są. Bartek może się zmarzyć, czuć pokrzywdzony, bo po tej rundzie mistrze Polski, a później wiemy, jak się potoczyło wszystko i zabrany miał jakby walkę o medale. No ja, no tak się pokładało, że tak musiało być i tutaj nie ma się rozwodzić. Trochę poboli i przejdzie.
Ten półfinał jechał już pan na drugim miejscu, można powiedzieć, że już jedną nogą w finale pan był, prawda?
Tak, ale mówię, no nie czułem się, że motor mi rozpędza się. Przedobrzyliśmy z ustawieniami, było porównaniu. Podjąłem taką decyzję i tyle, no tutaj wspólnie z teamem i tutaj nie ma co tam się rozwodzić. Nie miałem tej prędkości, Smektała, jeszcze mi wszedł dosyć ostro, wywiózł pod płot, sam też spadł z drugiej na trzecią, no ale z drugiej strony, gdybym był szybszy, jechał lepiej, to powinienem wygrać start i jechać z przodu. Tak się nie stało, widocznie zawodnicy byli koledzy z toru lepsi, szybsi, zabrakło.
Trochę niedosyt widzę, bo po twarzy jest.
To normalna rzecz, no jak już się jest blisko, no to chciałoby się jechać o medale, no ale tak widocznie musiało być.
W wielu w tych finałach pan już startował, ten prestiż jest cały czas taki sam, czy kiedyś był większy, jak pan to, na to patrzy?
No finał to jest finał. Ja to traktuję trochę w innych, w tym roku samo to, że pojechałem, awansowałem do finału, już było dla mnie jakimś takim impulsem i fajną informacją. Dzisiaj tor świetnie przygotowany, sprzęt też, ja też jechałem bardzo dobrze, czytałem tor, świetnie startowałem, także no co tu dużo powiedzieć. Jest to kolejne zawody, jakaś tam dla mnie, mówię, ja mam trochę z innego pułapu. Gdybym jechał tak jak dzisiaj przez cały sezon, no to pewnie byłoby trochę to inaczej. A dzisiaj trzeba też z pokorą przyjąć, że odjechałem świetne zawody i tutaj w takiej stawce pokazałem, że potrafię jeździć.
Długo pan z szatni nie wychodził, to zdaje się kontrola antydopingowa, tak?
Ja tylko nie mogłem się wysikać, ale poszło.
Jak jest przerwa w Ekstralidze, to o lidze się myśli, czy to jest jakaś taka chwila odetchnienia od tych ligowych emocji?
Zawsze się myśli, tym bardziej, że wiem, jaka jest sytuacja, zdajemy sobie sprawę. To jest priorytet dla mnie na chwilę obecną.
Te trzy mecze zostały jeszcze w rundzie zasadniczej, które spotkanie najważniejsze, jak pan wszystkie, do tego podchodzi?
Wszystkie trzy są bardzo ważne.
Tyle Piotr Reportasiewicz, któremu należy pogratulować tego występu w Lesznie, bo naprawdę z przyjemnością oglądała się jego jazdę. Widać, że ta forma Piotra Protasiewicza zwyżkuje, jeżeli chodzi o inne miejsca zawodników z naszego województwa. Patryk Dudek, 7. miejsce, 8 punktów zdobył w tych zawodach, co nie dało mu awansu choćby do półfinału i możliwości walki o finał. Z 8 punktami popularny Duzerset te zawody skończył, a tytułu można powiedzieć, że bronił Szymon Woźniak. Dziś możemy o nim powiedzieć ustępujący indywidualny mistrz Polski z zeszłego roku. Zawodnik Cash Broker Stali Gorzów 4 punkty zdobył w Lesznie, 3-0, jeden bieg wygrał, w jednym przyjechał jako trzeci, no ale jest po kontuzji nogi, więc ciężko było tutaj wymagać od niego nie wiadomo jakich wyników. Zresztą Szymon Woźniak jakoś specjalnie nie przejmował się tym występem. Z nim także po zawodach w Lesznie rozmawialiśmy.
Ocenić mogę te zawody tylko w jeden sposób. No, pojechałem słabo i nie da się tego określić w inny sposób, ale no, z drugiej strony, cóż, no nie potrafię się jakoś smucić, bo zapisałem się w tych kartach tej pięknej historii. Byłem indywidualnym mistrzem Polski. To był dla mnie piękny rok, chyba najpiękniejszy rok w moim życiu i sportowo, i rodzinnie, i w ogóle. Także, cóż, wiem, że mam za sobą jakiś taki piękny etap i teraz nie pozostaje nic innego, jak brać się do roboty i spożytkować tą porażkę w taki pozytywny sposób i wykorzystać jako motywację do działania w przyszłości. Nie, absolutnie nie czułem presji. Ja podchodziłem do tych zawodów dzisiaj w identyczny sposób jak w zeszłym roku, bo nie sądzę, że byłem stawiany w gronie faworytów. Po prostu przyjechałem tutaj odjechać takie zawody, żeby być z siebie zadowolonym. No to mi się dzisiaj nie udało, ale tak jak powiedziałem, zakończyłem jakiś piękny etap w moim życiu, w mojej karierze i teraz po prostu trzeba brać się do roboty i walczyć o rozwój i o powrót do dobrej formy.
Ciężej się zdobywa tytuł indywidualnego mistrza Polski, czy później się go broni ciężej?
Myślę, że to nie ma znaczenia. Mistrzem Polski tak naprawdę byłem do wczoraj, dzisiaj już trzeba było ten tytuł z powrotem walczyć i to nie jest tak, że ktoś czegoś broni, no ktoś coś zdobywa i potem po raz kolejny o to samo trofeum walczy, także akurat dla mnie to nie ma żadnego znaczenia i tak jak mówię tutaj nie czułem absolutnie żadnej presji z tego względu, że broniłem tytułu.
Ciężko się z tą słynną szapką Kadyrowa rozstać?
No oczywiście, że ciężko, bo jest to naprawdę piękna rzecz, ale no miałem ją ponad rok u siebie. Mam nadzieję, że każdy, kto chciał i z rodziny, sponsorów, znajomych, kto chciał sobie zrobić zdjęcie z tą czapką, to sobie zrobił, mógł potrzymać, dotknąć. Mogłem zrobić zdjęcie moim malutkim dzieciom z tymi trofeami, no i to jest piękne, że to jest pamiątka, której już mi nikt nie zabierze, ale cóż, ja oczywiście nie mówię ostatniego słowa i na pewno będę w przyszłości walczył o to, żeby ta czapka i puchar jeszcze do mnie wróciły.
Jak ten tor dzisiaj w Lesznie? Jak to się jeździło?
Jeździło się bardzo dobrze. Tor był naprawdę świetnie przygotowany i tutaj, jeżeli chodzi o przygotowanie toru, to absolutnie niczego nie można zarzucić organizatorom.
A powiedz, jak twoja noga, po każdych zawodach wszystko w porządku, czy jeszcze gdzieś tam troszeczkę boli?
No wiadomo, że cały czas jeszcze walczę o powrót do takiej pełnej sprawności, ale no już nie ma przeciwwskazań, żebym po prostu rehabilitację przeplatał jazdą. Wiadomo, że no to nie jest jeszcze to, co powinno być, ale no jest coraz lepiej i teraz już chyba bardziej potrzebuję po prostu regularnej jazdy. No i wiadomo, że rehabilitacja jeszcze cały czas jest w toku.
Już nowe ekstralizy, kolejna przerwa. Gdzieś tam o kolejnych pojedynkach stali się myśli, czy to jeszcze nie jest na to czas?
No teraz jak najbardziej. No, indywidualne mistrzostwa Polski mam za sobą. Teraz jedyna rzecz, na której powinienem się skoncentrować i to zrobię, to jest walka o tytuł drużynowego mistrza Polski w PGE Ekstralidze. I jesteśmy ze Stalą Gorzów na dobrej drodze, nabieramy tempa, gdzieś tam są jeszcze w naszym teamie rezerwy, oby się wszyscy właśnie doleczyli, natrenowali, pojeździli i myślę, że wtedy naprawdę będziemy wchodzili do rundy playoff z taką, no, dobrą dyspozycją, dobrymi perspektywami.
Zawodników obu lubuskich klubów podpytywaliśmy gdzieś tam o końcówkę tego sezonu zasadniczego w Ekstralidze. No to teraz opinia na ten temat eksperta. Krzysztof Cegielski, były żużlowiec m.in. Stali Gorzów.
Stal Gorzów, Poluba, Zielona Góra na 3 kolejki przed końcem sezonu zasadniczego. Jak pan ocenia to, co może się z lubuskimi drużynami stać? No zupełnie 2 różne bieguny, prawda?
No na pewno w lepszych nastrojach są gorzowianie. Wydaje się, że tylko kataklizm mógłby spowodować, że Falubas spadnie z ligi. Myślę, że ten układ tabeli teraz i terminarz jest w miarę korzystny dla Falubazu, no ale jednak jakieś ciśnienie i presje będą ogromne, nawet przed meczem czy w czasie meczu z Unią Tarnów, z którą trzeba po prostu wygrać. I to jakąś tam różnicą punktów, więc te emocje będą do końca w przypadku Falubazu. Stal Gorzów jest w zupełnie innym momencie. Może sobie teraz gdzieś tam kalkulować, z którym rywalem w półfinale, ale jako drużyna są w dobrej formie i myślę, że będą bić się o złoty medal. Też trochę Stal Gorzów pomogła Falubazowi, wygrywając w Tarnowie, prawda? Więc ta współpraca czasami dobrze się układa.
A który mecz dla Falubazu z tych trzech będzie najtrudniejszy?
No najtrudniejszy będzie oczywiście mecz w Częstochowie, ale to będzie taki mecz, że możemy jakby zdobyć taką pewność siebie, czy tam jakieś morale podnieść w zespole, żeby w tych najważniejszych meczach uderzyć mocno. Falubaz musi w Częstochowie powalczyć po prostu, nawet jak się nie uda wygrać, to powalczyć, zdobyć jakieś pozytywne emocje i później w tych meczach z Grudziądzem i u siebie z Unią Tarnów po prostu powalczyć już o punkty i tutaj już nie będzie taryfy ulgowej, ale ten mecz w Częstochowie pewnie będzie potraktowany, no oczywiście będą walczyć o zwycięstwo, ale będzie trochę też potraktowany jako taki no zbudowanie zespołu przed najważniejszymi meczami.
To była opinia Krzysztofa Cegielskiego. Sytuację w tabeli Ekstraligi bardzo dobrze znamy, ale możemy ją przypomnieć. Cashbroker Stal Gorzów na 2. miejscu, do lidera Fogołuni Leszno tylko 4 punkty traci, natomiast Falubas Zielona Góra tą tabelę zamyka z 7 oczkami do 7 i 6 zespołu. Kolejno do grupy Azoty Unii Tarnów i Mr. Garden GKM-u Grudziądz, czyli właśnie tych bezpośrednich rywali w walce utrzymanie traci. Tracą Zielonogórzanie tylko 1 punkcik, a w najbliższą niedzielę Ekstraliga wraca po tej 2. przerwie w ostatnim czasie, no i Zielonogórzanie wybiorą się na mecz do Częstochowy, to spotkanie od godziny 17:00, natomiast 2,5 godziny później rozpocznie się mecz na stadionie imienia Edwarda Jancarza i Cashbroker Stal Gorzów będzie podejmować Betard Spartę Wrocław. No, oba spotkania zapowiadają się bardzo ciekawie. To tyle, jeżeli chodzi o temat żużla w dzisiejszym magazynie sportowym. Teraz chwilka muzyki, a później będzie wioślarstwo. Na zegarach 21, już prawie 27. No to teraz zapowiadane wcześniej wioślarstwo. Polska czwórka bez Sterniczki w składzie z gorzowianką Olgą Michałkiewicz zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w Glasgow. Dla Michałkiewicz to 2. medal w jednej z najważniejszych wioślarskich imprez. W ubiegłym roku, przypomnijmy, zawodniczka AZS-AWF Gorzów była w tej osadzie wicemistrzynią świata.
Myślę, że na pewno jesteśmy bardzo zadowolone w tej chwili. Bardzo zmęczone. Dzisiejszy dzień już powoli emocje opadają. Potrzebujemy trochę czasu, żeby się zregenerować, bo był to dla nas bardzo trudny wyścig. Warunki były bardzo nieciekawe. Trochę z wiatrem, trochę pod wiatr w torze kręciło. Trudno się było dobrze ustawić ze sprzętem pod te warunki. Ale jakoś sobie z tym poradziłyśmy od początku. Musiałyśmy pojechać mocny wyścig. Wiedziałyśmy, że stawka jest bardzo mocna, ale musimy przyjechać w czubie, jak to trener powiedział, bo wszystkie załogi są świetnie przygotowane i musiałyśmy mocno otworzyć, dobrze pojechać od samego początku i udało nam się to zrobić. Wiedziałyśmy, że możemy przyjechać na pozycji medalowej i miałyśmy na to otwartą głowę i to był bardzo dobry wyścig. Teraz bardziej zbliżamy do tego, co było w Sarasocie. Po raz kolejny to powtarzam, ale rzeczywiście tak jest, bo znajdujemy tą najlepszą naszą jazdę, a jeszcze wiele przed nami, bo cały miesiąc pracy do Mistrzostw Świata.
Wydawało się tak z perspektywy telewizji, że tam jakby jeszcze te 100 metrów, to i jeszcze byście Rumunki doszły.
Miałyśmy bardzo fajny finish i ten finish mamy dopracowany ostatnio. Naprawdę dużo czasu i dużo poświęciłyśmy na to, żeby tą końcówkę mieć bardzo mocną, więc wiedziałyśmy, że jesteśmy tutaj w końcówce mocnej i od samego początku do przekroczenia linii mety wierzyłyśmy, że stać nas na każdy kolor tego medalu i na ostatnich metrach mogło się wiele wydarzyć. Tutaj Rumunia nam słabła coraz bardziej, my to czułyśmy i dopływając do mety nie wiedziałyśmy nawet, które jesteśmy, choć rzeczywiście na nagraniu widać, że ta różnica jednak była tam chyba komory całej, to jest 0,7 sekundy, już dostrzegalna różnica, ale cały czas myślałyśmy, że jeszcze one są w zasięgu, są do zrobienia, jak my to nazywamy. Wyszedł z tego brązowy medal i myślę, że z tego się trzeba cieszyć.
Mówiłaś, że zbliżałyście się do tej Sarasoty, no, półtora miesiąca do kolejnych mistrzostw świata, czyli znaczy, że może być jeszcze lepiej.
Jak najbardziej, może być jeszcze lepiej. W tym sezonie miałyśmy dużo roszad, jeżeli chodzi o zmiany w składach, więc na każdy Puchar Świata, a były trzy Puchary Świata, jechał inny skład. Zmieniał się on bardziej lub mniej, ale cały czas były zmiany. My w tym składzie dopiero pływamy ze sobą teraz. Były Mistrzostwa Świata od tamtej pory, dopiero teraz przed Mistrzostwami Europy usiadłyśmy na tydzień, żeby razem ze sobą popływać i przed ostatnim Pucharem Świata to były też niecałe dwa tygodnie, więc to jest bardzo mało, więc każdy dzień, każdy trening zbliża nas do tego, że na pewno będzie lepiej. My wiemy, że będzie lepiej i szukamy cały czas jeszcze lepszej jazdy, jeszcze więcej konsekwencji i dokładności i będzie na pewno progres. Jeden za drugim.
Plan na te niespełna 6 tygodni do Płowi wygląda jak?
My na 2 tygodnie jedziemy do Zakopanego, na niespełna 2 tygodnie, bo to są 10 czy 11 dni. Potem wracamy do Wałczy i przygotowujemy się już bezpośrednio w Wałczy. To będą ostatnie 2 tygodnie. Niewiele czasu, ale wiele możemy zdziałać.
Na zegarach 21:32, a w kolejnych częściach dzisiejszego magazynu będziemy mówić o sportach drużynowych. W sobotę ruszyła piłkarska trzecia liga i już na początek mieliśmy derby Gorzowa, w których Warta zremisowała ze Stilonem 1-1. Po spotkaniu większość przedstawicieli była zadowolona, jak choćby kapitan Stilonu, notabene wychowanych Warty, Łukasz Maliszewski.
Fajne w tym dzisiejszym meczu było to, że po prostu dwa gorzowskie kluby spotkały się na poziomie trzecioligowym. Mam nadzieję, że w przyszłości te derby będą już na wyższych poziomach. Mam nadzieję, że trenerzy zrobią wszelkich starań, żebyśmy tą gorzowską piłkę odbudowali, postawili na młodzież gorzowską, która w przyszłości będzie starała się grać na najwyższe cele. Fajne też było to, że spotkaliśmy się z kolegami, tak, z którymi kiedyś rywalizowaliśmy, umawialiśmy się po meczach, rozmawialiśmy. Teraz po prostu gramy w dwóch różnych zespołach, szanujemy się dalej, rozmawiamy, spotykamy i to jest po prostu fajne. Życzę sobie, żeby ta gorzowska piłka powoli się odbudowywała i to jest wszystko w rękach trenerów i prezesów i mam nadzieję, że pójdzie wszystko w dobrą stronę.
Kupo Kuszko, strzelec bramki dla Stilonu?
Coś tak przeczuwałem, że tam piłka może spaść i udało się skierować piłkę do bramki. Myślę, że temperatura też swoje zrobiła, jesteśmy świeżo po przygotowaniach, no i myślę, że będzie coraz lepiej teraz. Się nie udało wygrać, ale remis też szanujemy na wyjeździe.
Łukasz Żeliszewski, strzelec dzisiaj bramki wyrównującej. Przyjemnie strzelić bramkę chyba w takiej atmosferze.
No na pewno. Derby miasta, wychowanek Stilonu. Bardzo miło i przyjemnie.
Byliście dzisiaj zespołem o tyle lepszym przede wszystkim, że dzisiaj tworzyliście sobie więcej sytuacji. Chyba macie prawo czuć niedosyt.
Znaczy powiem tak, no niedosyt. No, na pewno wyglądało to, że mieliśmy więcej z tej gry, więcej posiadaniu. No Stilon też stworzył parę sytuacji, też takich dosyć groźnych. Pogoda trochę dała znaki, no ale mamy remis i gramy dalej.
Stilon był pewną niewiadomą, tego się po nich spodziewaliście dzisiaj?
No, myślę, że tak. No, zespół taki trochę nie do końca był zorganizowany i nie wiedzieliśmy do końca co, ale mówię, zagrali tak jak zagrali, chyba pewnie na dużej ambicji i wynik 1-1.
Za tydzień prawdziwa weryfikacja, bo wyjazd na Śląsk, a śląskie drużyny się mówi, że z nimi się najtrudniej gra.
No na pewno, będzie to jakiś pierwszy taki jakby chrzest nasz. Zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że będziemy wracać w dobrych nastrojach.
Paweł Posmyk dzisiaj w roli gościa na Stilonie. Zadrżało trochę serce mocniej?
No na pewno, powiem tak, no troszeczkę nietypowa sytuacja, bo co by nie powiedzieć, to ten okres, który tu spędziłem, tych 4 lat, to chyba jeden z najlepszych w tej całej przygodzie. Ta atmosfera. No przede wszystkim przyjście na ten stadion i ci kibice, którzy dopingowali i tak szczerze powiem, że momentami czułem się jakby to mi kibicowali, takie przyzwyczajenie. Na pewno bardzo fajna sprawa, tylko no teraz jestem po drugiej stronie barykady, cały szacunek tutaj dla Stilonu, no a teraz gram dla Warty i całe swoje serce dam dla tego klubu. Będę robił wszystko, żeby jak najlepiej się zaprezentować.
Dobry mecz obu zespołów, ale to chyba wy byliście krok bliżej zwycięstwa, choćby ze stworzonych sytuacji, więc trochę większy może niedosyt u was.
No ja też tak myślę. No tutaj może troszeczkę goście powiedzą o tych rękach. Fakt, były tam trzy zagrania. Teraz interpretacja sędziowska jest taka, a nie inna. Nie dyktuje się za to jedenastek. Myślę, że no, my z przebiegu meczu byliśmy bardziej wyrafinowaną drużyną. Graliśmy to, co chcieliśmy, założyliśmy sobie to przed meczem, realizowaliśmy. I fakt, tych sytuacji mieliśmy naprawdę sporo, żeby tą bramkę zwycięską zdobyć. No nie udało się, szanujemy punkt i jedziemy dalej.
Jacek Skrzyński, po prawie 7 latach znowu w oficjalnym meczu, jak wrażenia?
No na pewno przeżycie nie do opisania. Już można powiedzieć, że jako piłkarz byłem nieboszczykiem, a dzięki własnej determinacji udało mi się zagrać w oficjalnym meczu, z czego bardzo się cieszę. No, wrażenia nie do opisania, to ciężko w ogóle w słowach ubrać i wytłumaczyć ludziom, którzy czegoś takiego nie przeżyli.
Ta pierwsza interwencja może do śmietnika, a kolejne już dużo lepsze.
No na pewno. Było troszkę nerwowości, nie powiem, że nie. Też piłki trochę skręcały, także trochę komicznie wyglądała ta interwencja, ale na szczęście w porę zareagowałem i przechodzącą piłkę do bramki zdążyłem wybić do boku, także dobrze, że tak wyszło.
Remis zadowalający?
No szkoda tego remisu, że tak wszystko wyszło. No, głupi jest ten przepis, który teraz mówi, że zawodnik, który przyjmuje piłkę czy wybija, trafia siebie w rękę, to jest uważane jako kiks. No, bezsensowny przepis i krzywdzący na pewno drużynę atakującą, bo to jest błąd techniczny i szkoda tych dwóch, trzech sytuacji, w których sędzia jeszcze pół roku temu gwizdałby spokojnie jedenastki, no ale cóż, no przepisy się zmieniają, futbol się zmienia, także no, trzeba to jakoś przecierpieć i po prostu czekać na następny mecz.
Prezes, główny sponsor Warty, Zbigniew Pakuła, po inauguracji remis. Dużo pracy zawodników na boisku, ale najpierw trzeba było ten mecz zorganizować.
No tak, organizacyjnie, żeby to załatwić, to już mówię, 2 tygodnie nic nie robiłem, nie zajmowałem się firmą, tylko zajmowałem się organizacją meczu tak naprawdę derbowego. A co do meczu, to no niedosyt jest, bo przepracowaliśmy, mówię, mega chłopaki przepracowali ten okres przygotowawczy, obóz, to wszystko. Być może za dużo w nogach po prostu mieli, zabrakło może tej świeżości też, także uważam, że pierwsze koty za płoty. Życzę tutaj chłopakom też ze sezonu powodzenia w dalszej części sezonu, swoim chłopakom też zdrowia życzę, bo zostawili się zdrowie w tą pogodę. Gra się naprawdę mega wyczyn, także sam grałem, sam wiem, co to znaczy, także bardzo im dziękuję za to, że dziś rozegrali mecz i grali jak równy z równym.
A za tydzień będzie już taki naprawdę prawdziwy sprawdzian, bo wyjazd do Pniówka, Pawłowice Śląskie. Na Śląsku mówi się, że gra ciężko, Pniówek dzisiaj 5-2 z fotohigieną Gać, więc zapowiada się prawdziwa weryfikacja.
No na pewno nie pojedziemy jako chłopcy do bicia. Jesteśmy tutaj jakby beniaminkiem tych rozgrywek. Tak samo wchodziliśmy w czwartą ligę. Chcemy zdobywać punkty wszędzie, gdzie się da. Jedziemy już w piątek, wyjeżdżamy, także będziemy wypoczęci. Podejdziemy do tego meczu skoncentrowani. Myślę, że jakiś punkt tam przywieziemy stamtąd.
Teraz będzie futbol, ale amerykański. W finale LFA 2 w Zielonej Górze Watacha przegrała ostatecznie Stawer Sopole 20-43, a to oznacza, że goście sięgnęli po awans do ekstraklasy. Dla Zielonogórzanom pozostaje ciężka praca i spełnienie marzeń o grze w najwyższej klasie rozgrywek w kolejnym dopiero sezonie. A na tym finałowym meczu był Marek Staniszewski.
Tomasz Pasiuk, grający prezes ekipy zielonogórskiej. Miałoby wielkie święto. Jest wielkie święto, ale w Opolu. Sportowo nie udało się, ale to, co dzieje się tutaj wokół Watachy, to jest naprawdę coś, co jest budujące.
Tak, dlatego ja bym nie powiedział, że nie mamy święta. Uważam, że święto futbolu dzisiaj wydarzyło się w Zielonej Górze. Jasne, to nie my wygraliśmy, to nie my jesteśmy zwycięzcą tej ligi, przez co kasujemy z pamięci cały ten wspaniały sezon. Nie było go. Teraz musimy liczyć tylko ten jeden mecz, więc musimy z niego wyciągnąć dobre wnioski po to, żeby na przyszłość zbudować lepszą jakość. Ale to nie znaczy, że nie było święta. Proszę zobaczyć, dokładnie tak jak pan wspomniał. Wspaniałe święto tutaj wokół. Całe to wydarzenie, ilość kibiców, którzy do nas przyszli, którzy nas wspierali. Wszystkie te atrakcje, to wszystko razem powoduje, że dzisiaj było święto. Kibice i zawodnicy z Opola na pewno cieszą się trochę bardziej od nas. My musimy na spokojnie usiąść, zastanowić się, co zadziałało źle, ale przede wszystkim musimy okazać szacunek. Towers Opole było jedyną drużyną, która pokazała w tym sezonie, że można z nami wygrać. widocznie lepiej się do tego przygotowali, może lepiej odrobili lekcję. Będzie czas na wyciąganie analiz, dzisiaj trzeba im pogratulować i z szacunkiem odnieść się do tego, że rozstrzygnęli ten mecz na swoją korzyść.
Brak w zespole zielonogórskim, no przede wszystkim Mata Pinedy, Przemysława Szołtuna, to miało, jak się okazuje, olbrzymi wpływ na postawę zespołu, szczególnie w pierwszej połowie.
Na pewno jakiś wpływ miało, ale to nigdy w futbolu nie jest tak, że jeden czynnik decyduje o tym, że wynik układa się tak czy inaczej. To jest jednak sport drużynowy, wielu zawodników musi tutaj zadziałać dobrze. I te braki kadrowe nie ułatwiły sprawy, ale absolutnie nie możemy tego traktować jako wymówki, dlatego trzeba podniesioną głową zejść z boiska z oklaskami dla Towers Opole, okazać im szacunek za to, że wygrali i cieszyć się tym wielkim świętem futbolu. To był pierwszy sezon ligi, w której graliśmy. Zmiany organizacyjne na pewno będą się szykować. Liga zresztą od początku mówiła, że dopiero po tym pierwszym sezonie będziemy wyciągać wnioski, jak te rozgrywki powinny być uregulowane, czy jak powinny funkcjonować. Założenie było takie, że tylko zwycięzca awansuje. Jak będzie ostatecznie, zobaczymy. Na tą chwilę się na tym nie skupiamy. Powinniśmy się skupiać na tym, żeby po prostu poprawiać błędy, które w tym meczu się wydarzyły. Ten sezon się skończył. Od jutra zaczyna się sezon następny. Pewnie dostaniemy parę tam, może 2-3 tygodnie wolnego, ale na pewno każdy we własnej głowie zacznie już analizować i przygotowywać się i najszybciej jak to możliwe będziemy z powrotem pracowali na tym, żeby być jeszcze lepsi.
Marek Żółkowski, prezes Rady Nadzorczej Watahy. Miała być wielka feta, no niestety jest feta, ale w wykonaniu ekipy Towers Opole.
Tak bywa, to tylko sport. Feta będzie, mam nadzieję, oprawa sama ceremonii będzie interesująca. Gratuluję wygranym, gratuluję przeciwnikom. Widocznie presja była na tyle duża, że nie do końca udało się zrobić to, co chcieliśmy, ale no, tak jak mówię, taki jest sport, trzeba przełknąć gorycz poraczki, wyciągnąć wnioski i iść dalej.
Wnioski trzeba chyba wyciągać dosyć szybko, bo przygotowania do kolejnego sezonu zaczniecie jeszcze w tym roku.
Off-season wbrew pozorom jest bardzo krótki, także chwilę na ostudzenie głów i bardzo szybko zabieramy się do pracy, wyciągamy wnioski, tak jak mówię, i pracujemy na kolejny sezon.
Czy nie sądzi pan, że troszeczkę przed tym ostatnim meczem para poszła w gwizdek?
Ona to wygląda. Takie są realne efekty. Chociaż ja mówię, i tak sam proces wejścia wyżej planowaliśmy na 2-3 lata, także no, powinniśmy być zadowoleni z tego, co się udało osiągnąć. Być może te wyniki, które dotychczas zespół osiągał, rozbudziły apetyty. Charakter drużyny jest taki, że jeżeli nadarzyła się szansa, to trzeba było grać. No, jak widać, nie udało się, ale tak jak mówię, no, to jest tylko i wyłącznie sport i trzeba się było z tym liczyć. Na tym nam głównie zależy, żeby przede wszystkim ludzi zachęcić do futbolu, pokazać, że jest to ciekawe widowisko. Ten cel udało się osiągnąć, no nie udało się osiągnąć mistrzostwa, ale bardzo dziękuję przede wszystkim kibicom, którzy stawili się tłumnie na stadionie. Mam nadzieję, że ta porażka ich nie zniechęci do kibicowania drużynie w następnych sezonach. Dla kibiców gramy i to jest klucz całego tego sportu. Mam nadzieję, że tak pozostanie. My ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby jakieś drobne błędy organizacyjne, które się zawsze pojawiają, no i przede wszystkim sportowe wyeliminować i pokazać się z jeszcze lepszej strony w przyszłym sezonie.
Pracujecie nie tylko nad tym, by drużyna grała w ekstraklasie, ale pracujecie także nad tymi najmłodszymi. Sporo właśnie dzieci jest na meczach Watahy, no i to chyba bardzo, bardzo cieszy.
Ja się też cieszę ogromnie z tego. Staramy się, żeby to było święto rodzinne, sposób na przyjemne spędzenie czasu. Cieszą szczególnie ci najmłodsi, którzy się dobrze bawią. Mamy nadzieję, że z czasem złapią też zajawkę na futbol i pozyskamy dzięki temu kolejnych juniorów w przyszłości. Jest to praca na długie lata. Nie ma co załamywać rąk po jednym sezonie.
W ostatniej części dzisiejszego magazynu jeszcze basket i piłka ręczna. Lato to tradycyjnie okres urlopów i wyjazdów. Wszyscy wiemy o tym doskonale. A to także wyjazdy i urlopy dla tych sportowców i trenerów, którzy mają akurat przerwę w zawodach, chociażby ligowych. Jednak Dariusz Maciejewski, opiekun koszykarek AZS-JP, swoje urlopowe plany łączy z pracą. Tak jest i w tym roku. Bogorzowski szkoleniowiec wybrał się do Mińska, aby tam oglądać Mistrzostwa Świata Koszykarek do lat 17, a rozmawiał z nim Ryszard Rachlewicz.
Taki wypoczynek połączony z pracą nad tym sezonem, nad przyszłym sezonem, nad scoutingiem, nad nowieniem kontaktów takich trenersko-personalnych, także i te Stany Zjednoczone, teraz Białoruś 2 tygodnie i Wilno po drodze, spotkania z zawodniczkami, tymi, które będą u nas grały w przyszłym sezonie. No i oczywiście punkt taki docelowy to obejrzenie sobie Mistrzostw Świata do 17 roku życia, które odbyły się w Mińsku na Białorusi. Tu muszę powiedzieć też, że Białoruś jest nie do poznania. Mińsk jest przepięknym miastem w tej chwili. Białoruś jest naprawdę bardzo źle pokazywana u nas, a tak naprawdę to jest bardzo przyjazny kraj. Także cieszę się, że tutaj ja po 25 latach tam pojechałem i miałem takie wrażenia, że po prostu bardzo dużo się u nich zmieniło. I to też chciałem jakby przekazać, bo to jest bardzo istotna kwestia. Ale też jeżeli chodzi o poziom sportowy, w bardzo ładnych halach te mistrzostwa i poziom bardzo wysoki, także wiem, do czego mamy dążyć tutaj, jeżeli chodzi o te grupy młodzieżowe, bo to jest jakby dla nas najważniejsza kwestia, bo to było też jakby podstawą, ten wyjazd był podstawą, żeby przede wszystkim zobaczyć zawodniczki na przyszłość, ale też zobaczyć, czy w programie, który teraz realizujemy, gdzie te nasze dziewczynki mają tak naprawdę po 16 lat, czy idziemy w dobrym kierunku. No szkoda, że nie było tam reprezentacji Polski, no ale do tego daleka droga jeszcze. Myślę, że poziom bardzo wysoki, jak na wiek 17 lat. No i kilka bardzo ciekawych zawodniczek. Spotkaliśmy się z nimi. Spotkałem się z rodzicami, wymieniliśmy się tak jak kiedyś ze Stefanią Talbot, tak samo tutaj być może te zawodniczki w przyszłości do nas zawitają jako profesjonalni gracze. Na razie są to osoby, które są bardzo utalentowane, no i wiadomo, cała przyszłość przed nimi, ale tak jak powiedziałem, bardzo mocno to może, być może ułatwi te zawodniczki, które tam widzieliśmy, przede wszystkim rodzice, to są sytuacje takie, które być może ktoś w przyszłości do nas z tych osób zawita do klubu i będzie grało w naszym klubie.
No właśnie, w pierwszej piątce tego turnieju pojawiła się Australijka grająca, jeśli dobrze zauważyłem, na pozycji rozgrywającej albo na pozycji numer 2. Trafiła do twojego notesu, rozmawiałeś z tą dziewczyną, bo to taka kolejna zawodniczka z antypodów, która chyba mogłaby się pojawić w AZS-ie.
No Sheila Hill, bardzo fajny gracz, takie same parametry, jeżeli chodzi o wzrost i budowę ciała, jak nasza Samantha Richards. Oczywiście rozmawiałem z rodzicami, dałem pewne gadżety, wymieniliśmy się wizytówkami, telefonami, mailami, także na pewno Sheila jest jedną z tych osób, które zanotowałem w notesie. No i też tam z tego zespołu były jeszcze dwie zawodniczki, oczywiście na pozycji 2-3. Tym razem Australia nie wygrała tych mistrzostw, bo nie miała tak dobrych centrów jak Amerykanki. I myślę, że tutaj no jakby jest kilka takich zawodniczek, które trafiły do notesu, nie tylko te spoza Europy, ale i Europejki. Będziemy je obserwować, będziemy je monitorować i będziemy cały czas z nimi w kontakcie, bo na pewno takie wyjazdy służą temu, żeby po prostu myśleć w perspektywie nie tylko tego roku, ale i następnych lat i żeby być na bieżąco, a pierwsze kroki zostały już jakby wykonane, te, które być może później ułatwią nam sytuację rekrutacji do zespołu.
To jest melodia przyszłości, jeśli chodzi o te zawodniczki, które obserwowałeś podczas Mistrzostw Świata, a jaka jest najbliższa przyszłość, jeśli chodzi o gorzowski AZS, kiedy rozpoczynacie przygotowania do sezonu?
Przygotowania do sezonu rozpoczynamy 13 sierpnia. Tutaj będziemy w Gorzowie pracować. Teraz dogrywamy już układ sparingów, zrobimy konferencję prasową. 14 będzie konferencja prasowa, także będziemy już, myślę, że wiedzieli wszystko dotyczące i układu treningów, obozu sportowego, wszystkich jakby meczy kontrolnych i dat już konkretnie z biletami, samolotami, kiedy zawodniczki zagraniczne będą przylatywać. Także myślę, że 14 zapowiada się ciekawa konferencja prasowa.
Tyle trener gorzowskich koszykarek Dariusz Maciejewski, a na koniec dzisiejszego programu jeszcze Szczypiorniak. Piłkarze ręczni AZS-u Z Zielona Góra w niedzielę, dokładnie wczoraj, spotkali się po raz pierwszy po przerwie i rozpoczęli przygotowania do nowego pierwszoligowego sezonu. Zespół opuściło kilku doświadczonych graczy, a w ich miejsce pozyskano młodych zawodników, którzy będą także studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim. O kadrze, samych przygotowaniach, sparingach, a także założeniach na nowy sezon rozmawialiśmy z trenerem akademików Ireneuszem Łuczakiem.
No spotkaliśmy się wczoraj po raz pierwszy, czyli 5 sierpnia, z tego względu, że liga jest troszeczkę później niż w tamtym sezonie, drużyn jest mniej. No i co, no jak okres przygotowawczy. Pierwszy dzień, wiadomo, testy sprawdzimy, zrobiliśmy i sprawdzimy, porównamy do tego, jak chłopaki wyglądają w porównaniu z tamtym okresem. Jeszcze będą tutaj chłopaki pomierzeni, poważeni i to jakoś tam da nam jakąś wskazówkę do tego, co, jak oni spędzili te wakacje, czy zdrowo i sportowo, czy trochę trzeba będzie ich podgonić. No i co? No i wiadomo, że teraz będziemy budować wytrzymałość, siłę, żeby tą ligę ograć w zdrowiu, że tak powiem, a baza musi być. No i powoli zaczniemy później już też z piłeczkami ćwiczyć. Już w sobotę jedziemy na pierwszy turniej sparingowy do Węgrowca.
Jak te treningi wyglądają? Bo spotykamy się rano, jesteście na stadionie, ale to jest rano biegania, a później hala?
Rano jest stadion codziennie, ze stadionu po wykonaniu określonej pracy na stadionie jeszcze wracamy na halę i tam pewne rzeczy jeszcze robimy, a wieczorem już mamy tylko halę i siłownię lub siłownię i halę, w zależności jak tam to wszystko zaplanowane jest z każdym dniem, bo każdy dzień jest planowany troszkę inaczej i tak będziemy pracować przez 6 tygodni.
Niektórzy zawodnicy mają obowiązki zawodowe, pod nich jakoś indywidualnie pan te przygotowania dostosowuje?
Tak, ci co nie są rano, oni określoną pracę dodatkowo muszą wykonać na treningu wieczornym i troszkę pod innym kątem podzieleni są zawodnicy na grupę. Grupa, która jest rano, robi swoje, a grupa, która jest tylko po południu, robi dodatkowe rzeczy jeszcze pod zastępujące to, co było rano. No mniej więcej jakoś tam próbujemy to uzupełnić, żeby wszyscy mieli równy start i równy pułap. No wiadomo, obowiązki zawodowe nie pozwalają części zawodnikom przyjść rano, ale ci co mogą i ta liczebność się będzie też zmieniać, bo niektórzy tam chłopaki przekładają pracę, żeby jednak jak największej ilości treningów być.
Mówi pan, że już za kilka dni pierwszy turniej. Jakie są ogólnie te plany sparingowe przed sezonem?
No gramy w sumie cały czas. Jeszcze nie mam tylko planu co do 18 sierpnia, bo teraz 11 gramy w Wągrowcu, gramy z Wągrowcem, tam będzie Ostrów i Gorzów. 18 no szukam przeciwnika, bo mieliśmy grać z drużyną z Niemiec, ale nie wiem, prawdopodobnie nie przyjadą. Następnie 25 gramy u siebie turniej, będzie Forza Wrocław, 7 Legnica, Gorzów. Później prawdopodobnie pojedziemy na mecz jeden sparingowy do 7 Legnica. Później 8 września Puchar Polski, Gorzów, Siebodzin, Nowa Sulimy. No i 13 to jest ostatni weekend przed ligą. Chłopaki będą mieli weekend wolny i liga już później po 20 liga się zaczyna.
Ta kadra już zamknięta, skompletowana, czy jeszcze ktoś może dojść?
Raczej już jest zamknięta sytuacja z kadrą całą. Będzie liczyć w granicach 20 zawodników. Być może tam jeszcze jedno nazwisko się gdzieś przewinie, ale to spokojnie czekamy, bo to sprawa się rozwiąże, myślę, że do jutra. I tak kadra już zostanie zamknięta, liczy, tak jak powiedziałem, w granicach 19-20 zawodników, czyli tak jak chciałem, tak tylu zawodników będzie. No wiadomo, że są duże zmiany, ale o tych zmianach będziemy też informować na bieżąco.
Jeszcze odnośnie tej kadry, jakby pan mógł już tak podsumować, bo rozmawialiśmy już kilkukrotnie na ten temat, ale jeszcze wtedy były pewne znaki zapytania. To kto opuścił AZS i kto doszedł z jakich drużyn?
Kto opuścił? No wiadomo, Jędrzej Zieniewicz już w Opolu rozgrywa sparingi. Marek Kwiatkowski, Maciej Orliński, Kuba Pawlicki, Marcin Nowicki, Kevin Polito. I to chyba i Marcin Jaśkowski poszedł do Leszna. I to chyba mniej więcej wszyscy, tak jak tak na szybkiego, tak jak mam w głowie. No a przyszli zawodnicy, no głównie przyszli chłopaki z Zagłębia Lubin i gdzieś tam z okolic Wielkopolski ma jeszcze być chłopak. I tutaj na tym będziemy bazować, na zawodnikach młodych, studentach. Najważniejsze, żeby w tej drużynie znowu wytworzył się charakter do walki i myślę, że będziemy mogli być spokojni, jeżeli przepracujemy dobrze ten okres przygotowawczy.
Czyli ci młodzi chłopcy będą łączyć grę tutaj ze studiami na Uniwersytecie Zielonogórskim?
Tak, tak. Oni przyszli i będą studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim, jednocześnie reprezentując nasz klub. No, mam nadzieję, że będzie to dłużej, troszkę trwało teraz i ten skład od przyszłego sezonu będzie troszeczkę stabilniejszy.
O celach już możemy teraz mówić? Czy pan chce spokojnie ten okres przygotowawczy przepracować i dopiero później gdzieś tam z kierownictwem ustalicie, nakreślicie sobie założenia?
No cel wiadomo, że będzie taki sam jak był. Celem będzie utrzymanie się, bo już skład się zmieniło 50-60% i tu są zawodnicy młodzi, którzy grali głównie, ale w juniorach, a nie w seniorach i na tym będziemy bazować, żeby ten zespół ogrywać i myślę, że tutaj utrzymanie będzie adekwatne do tego, co możemy sobie postawić, a jeżeli coś będzie wyżej, to będzie tylko cieszyć, ale na razie myślmy o tym, żeby dobrze przepracować okres przygotowawczy i żeby zdobywać jak najwięcej punktów.
tyle trener zielonogórski piłkarz ręczny Ireneusz Łuczak. Będziemy się przyglądać tym przygotowaniom i pierwszym sparingom oczywiście zielonogórskich szczypiornistów. I właściwie to wszystko w tym wydaniu dzisiejszego magazynu. Jutro sport w Radiu Zachód po godzinie 7. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.